aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież przyjął kolejnych szefów watykańskich dykasterii i zapowiedział, że w sprawie skandali seksualnych będzie bezwzględny jak jego poprzednik. Dominikanie w Irlandii znaleźli sposób na kryzys powołania. Watykańska telewizja chce nagrywać papieża w trzech wymiarach. 5 kwietnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Rano papież spotkał się z szefami kolejnych kongregacji, m.in. z prefektem Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskupem Millerem. Przy tej okazji zapowiedział, że w sprawie skandali seksualnych wśród duchowieństwa będzie kontynuował linię swego poprzednika. Ojciec Święty mianował też dzisiaj nowego arcybiskupa Wilna.
Przyszły arcybiskup wileński Gintaras Gruszas urodził się 51 lat temu w rodzinie litewskich emigrantów w Waszyngtonie. Ukończył studia informatyczne na Uniwersytecie w Los Angeles. Mając 28 lat zapisał się na Franciszkański Uniwersytet w stanie Ohio, po czym kontynuował studia teologiczne na Angelicum w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat z prawa kanonicznego. Jako kapłan diecezji wileńskiej był kolejno m.in. sekretarzem generalnym litewskiego episkopatu i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Wilnie. 3 lata temu ksiądz Gruszas otrzymał sakrę biskupią mianowany przez Benedykta XVI, drugim z kolei ordynariuszem biskupstwa polowego, utworzonego na Litwie w 2000 roku przez Jana Pawła II.
Dominikanie w Irlandii postanowili powrócić do swych dawnych tradycji, w tym do habitu i różańca. Dzięki temu jako jedyni nie mają dziś problemu z powołaniami. O tym nowym irlandzkim cudzie dowiadujemy się z dziennika The New York Times, który artykuł na ten temat umieścił na pierwszej stronie swego międzynarodowego wydania. Dziennik przypomina, że cały irlandzki kościół nie może się pozbierać po powołaniowym kryzysie. W ubiegłym roku wszystkie irlandzkie diecezy miały zaledwie 12 seminarzystów, a sami dominikanie 5. 20 kolejnych młodych mężczyzn przygotowuje się do wstąpienia do zakonu. Na warunki irlandzkie to bardzo dużo. Kilka lat temu, kiedy nie mieliśmy żadnych powołań, stwierdziliśmy, że idziemy złą drogą. Postanowiliśmy powrócić do fundamentów, w tym do habitu, opowiada ojciec Gerard Dune, dominikański powołaniowiec. W chińskiej prowincji Shaanxi wtrącono do więzienia założyciela księgarni o profilu chrześcijańskim. Funkcjonariusze bezpieczeństwa tuż po otwarciu sklepu skonfiskowali setki książek i brutalnie pobili sprzedawcę.
Li Wenxing, który wcześniej otworzył księgarnię w Pekinie, chciał pomóc wyjątkowo silnie prześladowanym wiernym w Tajwanie i udostępnić im publikacje o tematyce religijnej. Li Wenxing przebywa w więzieniu już od 4 miesięcy, a władze chińskie uznają to za udaną interwencję przeciwko ekspansji chrześcijaństwa.
Mnożą się ataki na chrześcijańskie miejsca kultu w Europie Zachodniej. Tylko w ubiegłym tygodniu zniszczono kalwarię w Grand Auvergne na zachodzie Francji, sprofanowano kościół w Belgii w Plombier koło Liège oraz podłożono ogień pod katolicką świątynię w Brukseli. Natomiast w nocy ze środy na czwartek usiłowano podpalić luterański zbór w Sundsvall we Szwecji. Do rozpałki użyto Pisma Świętego. Na szczęście ogień nie objął świątyni, a jedynie uszkodził nieznacznie drzwi. Na ścianach kościoła pojawiły się satanistyczne napisy. Watykański ośrodek telewizyjny zastanawia się nad możliwością rejestrowania papieskiej działalności w trzech wymiarach. Zachęciło go do tego ogromne zainteresowanie, jakim cieszyły się transmisje z Watykanu na przełomie dwóch pontyfikatów. Ujawnił to w wywiadzie dla Rome Reports nowy dyrektor telewizji watykańskiej, ksiądz Dario Vigano.
W jego przekonaniu największym wyzwaniem dla telewizji był odlot Benedykta XVI do Castel Gandolfo. W sumie wydarzenie to było nagrywane przez 18 kamer, w tym jedną w helikopterze. Było to bardzo trudne zadanie, ale opłaciło się, zebraliśmy wiele pochwał. Wiele gazet, w tym The Washington Post, określiło to mianem medialnego arcydzieła, powiedział ksiądz Vigano. Innym udanym zabiegiem była w jego przekonaniu praca kamery podczas pierwszej prezentacji nowego papieża na balkonie bazyliki. Jedną kamerę umieściliśmy za plecami Franciszka. Dzięki temu widzieliśmy nie tylko samego papieża, ale mogliśmy popatrzeć na świat z jego punktu widzenia, powiedział szef watykańskiej telewizji.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
witam wszystkich słuchaczy. W kolejnym dniu Oktawy Wielkanocnej przyjrzymy się opisanym w Nowym Testamencie spotkaniom uczniów z Chrystusem Zmartwychwstałym. Opowiada o nich ksiądz profesor Janusz Nawrot, biblista z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Rozmawia z nim Hubert Piechocki z Radia Emaus. Na magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak.
Biblijne spotkania z Chrystusem Zmartwychwstałym.
Przypatrzmy się Ewangeliom. Pierwsza w kolejności jest Ewangelia świętego Mateusza. To jest tylko jeden rozdział. Pojawia się Maria Magdalena i druga Maria u grobu. Wszyscy wspominają o kobietach. Tych kobiet jest różna liczba, ale Maria Magdalena jest wszędzie.
No, rola świętej Marii Magdaleny jest tutaj zupełnie specyficzna. Ona była tą, która jako jedyna, przynajmniej tak jest wzmiankowana, była pod krzyżem Jezusa. No najłatwiej by nam było powiedzieć, że fakt, iż Jezus jej się akurat ukazuje, to jest pewna nagroda za jej wytrwałość. Ona towarzyszyła do końca, a więc była tą, która być może ten ładunek miłości, tej miłości ku Jezusowi miała największy. To w końcu On ją uratował, jak mówi tradycja, z tej drogi, którą wiodła przedtem. A więc ta drogi życiowej, która na pewno nie była zbyt chlubna, dlatego ta jej wdzięczność dla Jezusa jest najważniejsza. Ona całe swoje życie z Nim związała już grubo przed zmartwychwstaniem. I stąd możemy powiedzieć, że to ona została tak doceniona jako ta najwierniejsza towarzyszka, oczywiście poza Matką Bożą, poza Maryją. Ona właśnie była jako pierwsza, a skoro występuje we wszystkich Ewangeliach, to znaczy, że jest to po prostu prawda historyczna. Ona musiała być obecna jako świadek tego, co my nazywamy pustym grobem właśnie dzisiaj, bo to jest to najpoważniejsze świadectwo zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Natomiast każdy ewangelista rozpatruje wydarzenie pod kątem własnej teologii. To dlatego nie możemy się dziwić tutaj, że pewne, powiedzmy, wersje zmartwychwstania, kto pierwszy de facto ujrzał Jezusa po zmartwychwstaniu, z kim On się tak naprawdę spotkał, one mogą być różne tutaj, bo każdy ewangelista wyeksponował to, co jemu najbardziej odpowiadało, co chciał najbardziej podkreślić w kontekście całości swojej Ewangelii. Jest natomiast rzeczą jasną, że zmartwychwstanie jest tym, co naświetla całość teologii każdej Ewangelii.
Marek ma takie zakończenie Ewangelii, które jest jakby takim streszczeniem, przynajmniej tak znalazłem też w jednym z komentarzy, jest takim streszczeniem innych Ewangelii. Tam pojawiają się m.in. uczniowie zmierzający na wieś. Chodzi o uczniów, o których potem wspomniał święty Łukasz?
Tak, tak. Chodzi o tych dwóch uczniów, którzy nie byli obecni w trakcie. Tradycja mówi, że chodziło o samego Łukasza ewangelistę, no i potem jeszcze o Kleofasa. Oni nie są apostołami, więc nie byli świadkami tegoż zarówno zmartwychwstania oczywiście oraz ukazywania się Jezusa apostołom. Natomiast ponieważ no tak tradycja mówi, że akurat Łukasz to zapisał, no więc tak przypisano, że to on może był akurat świadkiem tego wydarzenia, ale chodzi wyraźnie właśnie o to, co stwierdziłem, że mamy do czynienia ze świadectwem. Nawet tych, którzy nie byli świadkami bezpośredniego spotkania Jezusa jeszcze w ten pierwszy dzień, czyli chodzi o pierwszy dzień po szabacie, a więc właśnie w tę naszą niedzielę, to Jezus ukazuje im się celowo, ażeby ten krąg świadków jak najbardziej poszerzyć. I to im się ukazuje również w innym miejscu.
Powiedzmy w takim razie więcej o tym spotkaniu, bo ono jest, dla mnie przynajmniej, jest niesamowite. To jest chyba najobszerniejszy fragment mówiący o zmartwychwstaniu u świętego Łukasza. Historia, która wzrusza na swój sposób.
Po ludzku zdecydowanie tak, bo pierw ukazuje ten motyw zagubionych uczniów, uczniów smutnych, którzy nie wiedzą, co poczynić teraz ze sobą, kiedy Pan umarł na krzyżu, a więc te wszystkie obietnice, to zresztą tu się ukaże w tym opowiadaniu Jego, potem ich nadzieje zwłaszcza związane z Jezusem, one legły w gruzach. Oni sobie z tym nie umieli poradzić. Kiedy umiera ten, któremu właściwie zawierzyli całe swoje życie, w końcu oni z Nim byli, oni Go widzieli, oni Go obserwowali, oni widzieli to, co On czynił, a więc będąc ludźmi otwartego ducha, zawierzyli Mu wszystko i nagle On umiera. i co teraz uczynić, co się z nami ma dziać. Ta pierwsza część tej relacji jest relacją ludzi, którzy są kompletnie zagubieni. Tym bardziej jeszcze, że na to, co przeżywali przedtem, dochodzi właśnie ów szok. Bo wyraźnie apostoł mówi, rozprawiali ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. A więc słyszeli już, że Jezus żyje jednak. Mówili, jak to jest możliwe? Widzieliśmy Go umierającego na krzyżu, prawdopodobnie z oddali jakieś, i nagle teraz się dowiadują, bo reszta uczniów im o tym mówi, że On żyje. Teraz pytanie, czy wierzyć temu, co widzieliśmy, czy wierzyć ich mowie? To, co widzieliśmy, zawsze ma tęże siłę przebicia większą, bo tego jesteśmy świadkami. Zawsze bardziej wierzymy temu, co oglądamy naocznie, niżli temu, co ktoś inny mówi, nie? I dlatego oni żywo rozprawiali, bo co z kolei wiedzieli? No, gdyby to był jeden, moglibyśmy powiedzieć, przywidziało ci się. Gdyby był drugi, a może chcesz nas pocieszyć, ale jeżeli mówi im tylu i oni wszyscy są nie tylko przekonani, oni tym żyją, oni się cieszą, oni zupełnie potrafią zmienić już optykę swojego patrzenia, to musi oddziaływać. I dlatego sądzę, że w tej drodze do Emaus oni o tym wszystkim rozprawiali. Jakie były argumenty za i przeciw. My widzieliśmy to, ale oni świadczą o czymś innym i oni, mówię, nie tylko o tym usiłują nas przekonać. Oni tym żyją. Ja mówię, że prawdziwa siła świadectwa leży w tym, że ostatecznie powiedzieliby im obojętnie co, czy nam wierzycie, czy nie. My wiemy, że On żyje i nas to nie obchodzi, co wy z tym zrobicie. On żyje, my wiemy o tym. I to jest, myślę, osobiście dla mnie to byłby też argument rozstrzygający, że ktoś mi mówi, słuchaj, On żyje, a czy ty w to uwierzysz, czy nie, to nie ma dla mnie znaczenia. O. Dlaczego Go nie rozpoznali? Autor mówi, że oczy ich były niejako na uwięzi. Ja myślę, że można by to jakoś wytłumaczyć w tym sensie, że były na uwięzi z faktu, że bardziej jednak jeszcze ciągle skłaniali się ku temu, że trudno im w to wierzyć. Dlatego nie rozpoznali Jezusa. Poza tym, no może to być pewien argument na to, że Jezus po zmartwychwstaniu był ten sam, ale już nie taki sam. A więc być może On też wyglądał nieco inaczej. Bo pisze apostoł, że poznali Go dopiero po sposobie łamania chleba, po którym Go rozpoznali jako tego, który czynił to wtedy, kiedy oni z Nim jeszcze byli.
Jest opowieść o Emaus Łukasza i można powiedzieć, że ta opowieść ma dalszy ciąg, czyli spotkanie z apostołami. Ci uczniowie, którzy spotkali Jezusa w Emaus, Kleofas i prawdopodobnie święty Łukasz, idą do apostołów, tam opowiadają im o tym, co się stało i chwilę później tam pojawia się znowu Jezus.
Tak, nie tylko mówią o tym, co ich spotkało, ale wyraźnie Łukasz dodaje, jak Go poznali po łamaniu chleba. Czyli jest to kolejne bardzo ważne świadectwo, już teraz nasze osobiste. To nie był tylko ten, którego widzieliśmy, bo mogło nam się na przykład wydawać. Natomiast poznaliśmy, jak On to robi. I stąd nasze świadectwo jest wzmocnione tym, co widzieliśmy i naszym wspomnieniem. I w tym momencie przychodzi Jezus niejako na pomoc świadectwu swoich uczniów. To jest też niesamowicie cenny motyw teologiczny u Łukasza, ponieważ ci dwaj uczniowie składają świadectwo wobec innych, ale są tacy, którzy wątpią. Bo wyraźnie jeszcze mówi to, że kiedy mówi pokój wam, zatrwożonym i wylęgłym zdawał się, że widzą ducha. A więc nie wszyscy jeszcze doszli do tego przekonania, że Jezus prawdziwie żyje. I stąd też to piękne jest u Łukasza, kiedy kolejni uczniowie składają świadectwo, ci, którzy widzieli, kobiety jeszcze wpierw. Jezus przychodzi na pomoc świadectwu swoich uczniów. To jest też przepiękny, powiem, argument misyjny, że oto tam, gdzie uczniowie wszędzie będą głosić zmartwychwstanie Jezusa, Jezus zawsze będzie przychodził im z pomocą. Bo tak uczynił po raz pierwszy tutaj, w tej treści Ewangelii, i tak Jezus czyni zawsze. Oznacza to też swoją drogą ten fakt, że świadectwo uczniów zawsze potrzebuje wzmocnienia tej łaski Jezusowej. Ale wtedy, kiedy ktoś głosi prawdę, że Jezus żyje, to Jezus natychmiast działa ku wzmocnieniu, żeby wspólnota wierzących napełniła się tą samą wiarą. I teraz, na czym polegało to świadectwo Jezusowe? Oni też Go widzą, ale są tak zalęknieni, są tak zatrwożeni, że mogą mieć wątpliwości. Dlatego Jezus pyta, dlaczego jesteście tak zmieszani? Czemu jeszcze ciągle macie te wątpliwości? Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Moje ręce i nogi, czyli te nogi z ranami, ręce z ranami. A więc widzicie, że to nie jest ktoś, kto by was mógł oszukać. Jeszcze mówi dalej, dotknijcie mnie i przekonajcie się, bo przecież duch nie ma ciała. A ja przecież mam, a więc możecie mnie dotknąć. I wtedy Jezus im rozprasza wszelkie wątpliwości co do możliwego oszustwa. i wyraźnie ich przekonuje o tym. Macie dowód. To, co widzicie, to, czego dotykacie, a więc są to dowody naoczne. I plus jeszcze macie świadectwo tych, którzy mnie widzieli. A więc de facto macie już wszystko, wszystkie elementy, żeby uwierzyć w to, iż ja naprawdę żyję.
I to spotkanie ma kilka takich elementów. To hasło pokój wam, to pokazanie ran, to wezwanie do tego, żeby dotknąć, to są takie elementy, które mam wrażenie przypominają tę relację janową ze świętym Tomaszem, która jest jeszcze mocniejsza w tym wszystkim.
No Tomasz tu jest ewidentnie wyeksponowany. On jest wyeksponowany w sposób, bym powiedział, taki bardzo ostry, bo jeżeli Łukasz nie wspomina o tym, żeby tam kogokolwiek nie było, to już Jan dodaje, że był tam ten, którego w ogóle nie było, z jakich racji nie mamy pojęcia, ale był on nieobecny. I wówczas to jego świadectwo, to znaczy świadectwo, może bym powiedział, to jego zdanie, dopóki nie dotknę jego ran, dopóki nie włożę palca w te jego rany, w jego bok mojej ręki, to ja nie uwierzę. To jest niezwykle mocne, bym powiedział, niezwykle mocne domaganie się świadectwa, czy jakiegoś dowodu wręcz, który mógłby go naocznie przekonać, że Jezus żyje. Ja sądzę, że zbyt płytko ujmujemy ten fakt, iż mówimy o niedowiarstwie Tomasza. Tu nie chodzi nawet o niedowiarstwo. Tu chodzi o żądanie, bo to jest żądanie de facto, o żądanie tak mocnego argumentu, dzięki któremu Tomasz będzie wierzył w sposób absolutnie niezachwiany. On się domaga mocnej wiary. To nie dlatego, by on nie wierzył. On mówi, słuchajcie, wasze świadectwo jest dla mnie czymś szokującym, ale wybaczcie mi, ja chciałbym go zobaczyć. Dlaczego? Bo wy żeście też go widzieli. Ja go nie widziałem. I dlatego to, co wy mi mówicie, to jest dla mnie niewystarczające. Może za mocno usiłuję tłumaczyć tutaj Tomasza, ale proszę się wstawić w jego położenie. Mówi, jeżeli oni mu mówią, widzieliśmy Pana, to on mi mówi, dobrze, ja się cieszę, że wy widzieliście Pana, ale ja bym też go chciał zobaczyć. Być może właśnie to jego niedowiarstwo bardziej skierowane jest nie do faktu, że Jezus zmartwychwstał, tylko do faktu, że tylko wasze świadectwo jest dla mnie zbyt słabe. I dlatego to, co wy mi mówicie, nawet jeżeli mówicie mi wszyscy, to jednak jest to słabe. Ja bym chciał się jednak przekonać o tym naocznie. I tu jest, myślę, to centrum postawy Tomasza. I ja bym go tutaj odwrotnie powiem. Tak nam się wydaje, że Jezus go zganił. No bo ostatecznie powiedział mu Jezus, no szczęśliwi ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To zdanie nie obchodzi, znaczy nie obchodzi, nie dotyczy bardziej Tomasza. Ono dotyczy już nas, kolejnych pokoleń uczniów, którzy Jezusa nie będą widzieć, a jednak w Niego wierzą. Tomasz jest tylko pewną kanwą tutaj, pewnym fundamentem. Natomiast ja bym osobiście pochwalił Tomasza za to, że żądał najwyższego świadectwa wiary, którym jest naoczne oglądanie Pana. On żądał tego, ponieważ wiedział, że jeżeli ma iść i ma głosić zmartwychwstałego Pana, on też chce być świadkiem. On nie ma być świadkiem drugiej ręki. On chce być świadkiem pierwszej ręki. A więc skoro jestem apostołem, to mam prawo do takiego samego oglądania Pana jak wy. Więc wy widzieliście i ja się cieszę, że wy świadczycie. Tomasz nie zakwestionował ich prawdomówności, natomiast powiedział, ja też bym chciał go widzieć. Chciałbym go też zobaczyć, żeby moje świadectwo było tak mocne jak wasze świadectwo. Nasze świadectwo dzisiejszych pokoleń chrześcijan to już jest świadectwo entej ręki, czyli tak no powiedzmy no sobie drugiej ręki. My wierzymy na podstawie świadectwa poprzednich pokoleń, te pokolenia jeszcze wcześniejszych. I tak byśmy szli do samych apostołów, ale zawsze będzie to już świadectwo pośrednie. Natomiast oni wszyscy mieli prawo do świadectwa bezpośredniego. I dlatego mnie osobiście ta postawa Tomasza nie dziwi, a przynajmniej no, nie jest godna takiego zganienia, jak to powszechnie zwykło się czynić.
Księdzem profesorem Januszem Nawrotem z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu rozmawiał Hubert Piechocki z Radia Emaus. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następny program jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.